Multimedialne Studium Formacji Biblijnej Biblikum Śląskie.
Księga Wyjścia widziana z perspektywy i przez pryzmat Nowego Testamentu. Wydarzenia związane z Eksodusem już na etapie Starego Testamentu stanowiły podstawowy element wyznania wiary starożytnego Izraela. Z jednej strony dowodziły skuteczności Bożego działania na rzecz narodu wybranego, a z drugiej pouczały o charakterze Boga, który tych działań dokonywał. Ten paradygmatyczny charakter doświadczeń opisanych w Księdze Wyjścia znalazł swoje odzwierciedlenie także na kartach Nowego Testamentu. Przykładem tego jest tu nade wszystko kazanie świętego Szczepana i katalog wydarzeń, których motywacją była wiara głównego bohatera Eksodusu, Mojżesza. Podobnie jak w Starym Testamencie, również autorzy Nowego Testamentu posługują się często odniesieniami do tradycji Eksodusu. Dotyczy to zwłaszcza ich refleksji chrystologicznej. Celem tych analogii jest pokazanie nowego w stosunku do tradycji wyjścia z Egiptu i przymierza na Synaju dzieła zbawczego dokonanego przez Boga. Dotyczy ono już nie tylko ludu przymierza rozumianego jako naród wybrany, potomstwo Abrahama według ciała, ale każdego człowieka, który w porządku wiary staje się potomkiem wielkiego patriarchy i dziedzicem eschatologicznych obietnic. Szczególnie uderzające i liczne są analogie do Eksodusu zawarte w Ewangelii świętego Mateusza, gdzie Jezus prezentowany jest jako nowy Mojżesz, czy wręcz ktoś więcej niż Mojżesz. Ewangelia Mateusza skierowana była w pierwszym rzędzie do tzw. judeochrześcijan. Z tego względu, jak niegdyś prorok Izajasz z czasów wygnania babilońskiego, tak teraz ewangelista Mateusz w swoich czasach chce przekonać swoich czytelników do tego, że wielkie dzieła Boże na rzecz zbawienia nie skończyły się wraz z pierwszym Eksodusem. Mateusz posługuje się w tym celu szeregiem wymownych analogii. Szczególnie często, zwłaszcza na tle innych ewangelistów, stosuje on tak zwane argumenty skrypturystyczne, czyli cytaty ze Starego Testamentu. Taki sposób dowodzenia był nieodzowny w dyskusji z Żydami. Według Mateusza Jezus, podobnie jak Izrael, został wezwany z Egiptu i podobnie jak naród wybrany był kuszony na pustyni. Tę próbę, w odróżnieniu od pokolenia Eksodusu, przeszedł jednak pozytywnie. Śmierć niewiniątek z rąk siepaczy Heroda przypomina bezlitosną politykę eksterminacji prowadzoną wobec Hebrajczyków przez Faraona. Jezus, podobnie jak cały Izrael, celebruje także Paschę. Czyni z niej jednak już nie pamiątkę dawnego Eksodusu, ale sakrament urzeczywistniający nowe wydarzenia zbawcze. Co więcej, on sam staje się barankiem paschalnym złożonym w ofierze, aby uwolnić ludzkość z niewoli grzechu. Wchodząc na górę, aby wygłosić słynne kazanie na górze, które zapowiada nowe przymierze i pogłębia duchowy sens obowiązujących w nim praw, Jezus najpierw ogłasza konstytucję tego nowego przymierza – 8 błogosławieństw. Dopiero potem przeformułowuje dekalog, przypominając jego głęboki duchowy sens, gubiony często przy czysto literackiej interpretacji. Scena ta bez wątpienia ma swoją analogię w wydarzeniach na górze Synaj. Jezus jest nowym Mojżeszem, ale jego autorytet przewyższa nauczanie Mojżesza. Ten ostatni przemawiał zawsze motywując swoje przesłanie słowami Bóg rzekł lub tak mówi Jahwe. Jezus przemawia, jak ten, który ma władzę, powiedziano ojcom, a ja wam powiadam. Jego przekaz Słowa Bożego nie wymaga już pirotechnicznych zjawisk, jakie miały miejsce przy okazji objawienia na górze Synaj. Wraz z Jezusem wierzący przystępują teraz bowiem do góry Syjon, opisywanej w Starym Testamencie jako miejsce objawienia się Mesjasza oraz wydarzeń eschatologicznych z czasów mesjańskich. Doświadczenie Boga na Synaju budziło grozę Izraelitów, a nawet samego Mojżesza. Autor listu do Hebrajczyków wkłada nawet w jego usta słowa „jestem przerażony”, których nie ma w opisie z Księgi Wyjścia. Mają one jednak spotęgować wrażenie, że na Synaju przystęp do Boga był nie tylko ograniczony, ale i wzbudzał grozę z obawy przed śmiercią. Temu wszystkiemu przeciwstawia się jednak teraz obraz Syjonu, Góry Pokoju, gdzie chrześcijanie spotykają się bezpośrednio z Bogiem, Chrystusem, aniołami. Jako sprawiedliwi otrzymują z rąk Boga zbawienie i życie wieczne. W Jezusie Chrystusie przymierze z Synaju uzyskuje zresztą zupełnie nowe wymiary, także pod wieloma innymi względami. Zostaje uskutecznione w jedynej i w pełni zadośćczyniącej ofierze Chrystusa, która rozrywa wewnętrzną zasłonę oddzielającą miejsce najświętsze, przybytek, od reszty namiotu spotkania i czyni wszystkie dotychczasowe nieskuteczne ofiary niepotrzebnymi. Od tego momentu wszyscy mamy już bezpośredni dostęp do Boga, ograniczony niegdyś tylko do samego arcykapłana. Jezus przewyższył wszystkich arcykapłanów pierwszego przymierza, gdyż nie był tylko w odróżnieniu od nich bez grzechu, ale i złożył ofiarę nieskalaną z samego siebie. W prologu do Ewangelii według świętego Jana inkarnacja Jezusa jest nowym urzeczywistnieniem obecności Boga, który przemawiał na Synaju i ostatecznie zamieszkał w przygotowanym dla Niego namiocie spotkania. Jan, odnosząc się do tajemnicy wcielenia Słowa Bożego, pisze: a Słowo stało się ciałem, to jest człowiekiem, i zamieszkało, dosłownie rozbiło namiot, pośród nas i oglądaliśmy Jego chwałę. Dla świętego Jana Jezus jest kimś większym niż Mojżesz, gdyż jest w stanie zapewnić wierzącym prawdziwy chleb z nieba, dający życie wieczne. W sporze z Żydami, żądającymi od Niego znaku na miarę Mojżesza, zamiast manny, którą jedli ich ojcowie na pustyni i pomarli, Jezus proponuje im samego siebie jako chleb, który zstąpił z nieba. Dla świętego Jana Jezus jawi się wręcz jako nowa, duchowa świątynia. Autorzy Nowego Testamentu, poprzez analogię z Eksodusem, chcą najpełniej, jak to tylko możliwe, zilustrować i opisać Boży akt zbawienia dokonany na rzecz ludzkości w Jezusie Chrystusie. Dla ludu Bożego pierwszego przymierza wydarzenia zbawcze swój fundament miały w wyprowadzeniu Izraela z domu niewoli w Egipcie oraz w przymierzu zawartym na Synaju, którego zwieńczeniem była budowa namiotu spotkania, pierwowzoru przyszłej świątyni i zarazem miejsca, w którym Bóg mógł przebywać pośród swego ludu. Warunkiem trwania tej swoistej komunii z Bogiem była wierność wymaganiom praw przymierza. Nowy Testament prezentuje ciągłość tych wydarzeń zbawczych, widząc w Kościele nowy lud Boży i kontynuatora dziedzictwa narodu wybranego. Nowe przymierze, zawarte we krwi Chrystusa, obejmuje teraz wszystkich wierzących w Niego bez względu na ich przynależność etniczną. Znamienny w tym względzie jest dialog Jezusa z Żydami opisany w Ewangelii według świętego Jana. Jezus nie tylko mówi tam o sobie „Ja jestem”, przywołując tym samym na siebie objawione Mojżeszowi imię Boże „Jestem, który jestem”, Jahwe, ale przełamuje też podziały etniczne, nazywając dziećmi Abrahama wszystkich, którzy pełnią uczynki Abrahama. Temat ten szczególnie wyraziście rozwija święty Paweł, gdy przywołuje doświadczenia Izraela na pustyni i ostrzega jednocześnie chrześcijan, aby nie popełnili tych samych błędów, które wówczas popełnili ich ojcowie. Doświadczenia Eksodusu nie straciły więc swojego pouczającego charakteru. Również chrześcijanie, jak niegdyś pokolenie Eksodusu, mogą popełnić te same błędy i stracić duchowe skarby. W podobnym tonie analogii do wydarzeń z Księgi Wyjścia używa również autor listu do Hebrajczyków, przestrzegając głównie przed brakiem wiary i zatwardziałością serca. Ten styl instrukcji i pouczeń, które mają na celu wyciąganie wniosków z doświadczenia przodków nabytych podczas Eksodusu, jest stałym elementem w dydaktycznych wypowiedziach autorów nowotestamentalnych. Całe prawo Starego Testamentu, zwłaszcza Dekalog, swoje wypełnienie znajduje w miłości bliźniego. Skuteczność ofiary Chrystusa, która oczyszcza lud Nowego Przymierza i czyni go godnym przystępu do Boga, jest stałym elementem w budowaniu tożsamości tego nowego Izraela. Stanowi motyw zachęcający do wytrwałego dążenia ku ofiarowanemu przez Boga zbawieniu. Temu samemu celowi służą wspomniane już przykłady wiary z czasów Eksodusu przytoczone w liście do Hebrajczyków. Odniesienia do wydarzeń opisanych w Księdze Wyjścia pomagają również w refleksji nad znaczeniem i skutecznością sakramentów, zwłaszcza chrztu i Eucharystii. Święty Paweł stosuje tu nawet nader osobliwą typologię, utożsamiając Jezusa z duchową skałą, towarzyszącą Izraelowi podczas jego wędrówki po pustyni. W tej analogii nie chodzi oczywiście o zrównanie wydarzeń z czasów pobytu na pustyni z sakramentem chrztu, ale o podkreślenie, że chrześcijanie, popełniając te same błędy co ich przodkowie w porządku wiary, mają o wiele więcej do stracenia. Szczególnie interesująca i szeroko dyskutowana w egzegezie jest także jedna z zapowiedzi nagrody dla zwycięzcy pojawiające się w Księdze Apokalipsy. Wyrażenie manna ukryta, swoją nie do końca adekwatną analogię, znajduje w Księdze Życia, gdzie mowa jest o tym, że Mojżesz zachował jedną dzienną porcję manny jako świadectwo dla przyszłych pokoleń. Od dawna trwa spór o to, czy symbol ten można utożsamiać z Eucharystią, czy też nie. Nagrody zapowiadane w tzw. sekcji listów do siedmiu kościołów z pierwszych rozdziałów Księgi Apokalipsy mają wymiar eschatologiczny. Eucharystia jest zaś sakramentalnym pokarmem na czas obecny, który stanowi dopiero przedsmak nagrody eschatologicznej. Wielu badaczy odmawia więc symbolowi manny ukrytej konotacji eucharystycznych. Z drugiej jednak strony owa zapowiedź i zadatek wieczności, jaki zawiera w sobie Eucharystia, zapowiadająca eschatologiczne zjednoczenie i komunię z Bogiem, pozwala w jakimś sensie dostrzec w tym symbolu wymiar eucharystyczny. Określenie ukryta nie wyczerpuje się w sensie schowana, zarezerwowana na czas ostateczny, jak często mówią o tym tradycje zachowane w dawnych komentarzach rabinicznych. Wszystkie symbole w Apokalipsie, choć zawierają w sobie aluzje do wypowiedzi starotestamentalnych, a nawet do tradycji z tekstów apokryficznych, nie wyczerpują swojego znaczenia jedynie w tych analogiach. Zawsze pozostaje w nich coś, co dopiero będzie poznane w całej pełni, kiedy staniemy się świadkami wydarzeń i uczestnikami rzeczywistości opisywanych w Księdze Apokalipsy z pomocą wspomnianych symboli. W tym sensie to, czym jest w rzeczywistości nagroda dla zwycięzcy, opisana jako manna ukryta, swoje pełne znaczenie odkryje dopiero przed nami, którzy ją otrzymają. W takim samym sensie Eucharystia, prawdziwy chleb z nieba, zapowiadany przez Jezusa w Ewangelii świętego Jana, będąc przedsmakiem eschatologicznej rzeczywistości, daje nam skosztować i poczuć przedsmak ostatecznego zjednoczenia z Bogiem. Podsumowanie. Odniesienia do tradycji Eksodusu w Nowym Testamencie mają dwa zasadnicze zastosowania. Najpierw służą celom typologicznym w chrystologii, ukazując Jezusa jako nowego prawodawcę, świątynię oraz doskonałą i skuteczną raz na zawsze żertwę ofiarną, dzięki której dokonuje się wyzwolenie ludzkości od skutków grzechu. Później doświadczenia z czasów Eksodusu wykorzystywane są także jako element dydaktyki chrześcijańskiej. Służą przestrzeganiu przed popełnieniem tych samych błędów, które popełniło wcześniej pokolenie czasów wyjścia, oraz zachęcie, aby korzystać z ich pozytywnych doświadczeń. Wykład przygotował ksiądz profesor Janusz Lemański. Czytał Marek Piechniczek.
Biblikum Śląskie w Radiu M 107,6 FM w każdy czwartek o 18:40 oraz na biblikum.pl.